Partnerem odcinka jest NordVPN.
Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla Ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania. Chociaż pewnie będziesz żałować.
To jeden z tych władców, których w pierwszej kolejności kojarzymy głównie z ogromnym wojskowym sukcesem i w sumie nie ma się co dziwić, wszak Wiktoria pod Grunwaldem to jedno z naszych najważniejszych wojskowych osiągnięć w całej historii. Niemniej jednak trochę szkoda, że właśnie ten aspekt tak bardzo przysłania inne ciekawe kwestie z biografii naszego dzisiejszego bohatera, bo Władek żył długo i co w tym czasie przeżył, to jego. Przeżył choćby rażenie piorunem i kilka żon, a z kolei kompletnie obcy mu typ musiał jakoś przeżyć fakt, że ten nieznoszący jabłek Litwin się przed nim rozebrał. Czas na nowy odcinek Historii bez cenzury, a w nim tak jest Władysław Jagiełło. Jak już swojego czasu ustaliliśmy, Litwa niegdyś była państwem dużo większym niż jest dzisiaj i właśnie w takiej ogromnej terytorialnie, choć dość słabo zaludnionej Litwie przyszedł na świat nasz dzisiejszy bohater. Był rok 1351. Jego ojciec był wielkim księciem litewskim, z kolei jego matka była dziwna albo wierząca, jak kto woli, przy czym nie tak, jak być może niektórzy sobie teraz pomyśleli, bo pamiętajcie, że wtedy Litwa była państwem absolutnie pogańskim. To też matka wpajała Jagielle różnego rodzaju zachowania, których nasz dzisiejszy bohater się potem do końca życia nie wyzbył i z których to zachowań ludzie za plecami Jagiełły mieli potężną pompę. Podobno nasz dzisiejszy bohater wyrywał sobie włosy z brody i powplatawszy je między palce wodą ręce obmywał. Zawsze zanim z domu wyszedł, trzy razy obracał się w koło i słomkę na trzy części złamaną rzucał na ziemię. Nauczyła go tego matka, ale dlaczego i w jakim celu to czynił, nikomu za życia nie chciał powiedzieć. Niewykluczone, że sam nie wiedział, czemu to robi, no ale mama byłaby dumna. Dobra, dość już o matce, wróćmy do Jagiełły, bo tak właśnie póki co powinniśmy go nazywać. Jagiełło było jego właściwym litewskim imieniem i oznaczało tyle co mocniejszy albo mężniejszy. Po śmierci swojego ojca w 1377 roku przejął władzę na Litwie jako wielki książę, aczkolwiek, jak to w takich sytuacjach bywało, nie obyło się bez kłopotów. Był taki koleżka Kiejstut. Z jednej strony członek rodziny, a z drugiej wówczas największy konkurent polityczny naszego dzisiejszego bohatera. Jedno drugiemu wcale przeszkadzać przecież nie musiało. Kiejstut zarządzał między innymi Wilnem, ale tak się złożyło, że akurat musiał wyjechać na wojnę i ten moment wykorzystał Jagiełło, który ze swoimi zwolennikami przejął miasto, a będąc na fali polecił jeszcze swoim ludziom wziąć dupę w troki i zdobyć troki. Boże, jak śmiesznie. W każdym razie to też był rewir Kiejstuta. Kiedy pan Kiejstut zorientował się, że jest na absolutnie straconej pozycji, no to postanowił zachować się jak równy gość. Pojechał do Wilna pogadać z Jagiełłą. Duży błąd, ponieważ Jagiełło nie planował pierdzielić się w pogaduchy, zwłaszcza z kimś, kogo nie lubił. I wpakował zarówno Kiejstuta, jak i jego syna do więzienia. No i nie uwierzycie, podejrzanie szybko w tym więzieniu Kiejstut wykitował. W ten sposób Jagiełło zakomunikował bardzo jasno, że nie warto być jego polityczną konkurencją. Z drugiej jednak strony to też nie tak, że Jagiełło był bezuczuciowym karierowiczem. Potrafił wykrzesać z siebie naprawdę sporo cierpliwości i zaufania nawet względem osób, które go zdradziły. Otóż syn Kiejstuta, Witold, uciekł z więzienia do Krzyżaków i tam im naobiecywał, że jak pomogą mu zdobyć władzę na Litwie, to on zaraz potem złoży im hołd, będzie ich przydupasem do końca życia, na co Krzyżacy oczywiście, że ha, no spoko, oczywiście, chętnie pomożemy. Dali mu wojsko, które dostało straszne lanie od Jagiełły, no i zbuntowany Witold, znając przecież los swojego starego, już pewnie żegnał się z życiem. Jakież musiało być więc jego zdziwienie, kiedy Jagiełło nie tylko nie obciął mu głowy, ale też wyciągnął rękę na zgodę. Powiedział: Witek, tam daj spokój z tymi krzyżakami, wracaj do domu, jest w porządku. Z drugiej strony nie ma się co dziwić, że Jagiełło postanowił to załatwić właśnie w ten sposób, bo po co mu był bajzel na Litwie? Kolejni wrogowie, jak już dobrze wiedział, że szykuje mu się zaraz ślub i związana z nim bardzo wymagająca nowa fucha. Z kim się miał nasz bohater ożenić? Podobno z najpiękniejszą dziewczyną tamtych czasów, która swoją drogą nie miała w ogóle ochoty na ten ślub, ale nikt jej o zdanie nie pytał, bo stawka była zbyt wysoka. Otóż od pewnego już czasu toczyły się rozmowy węgiersko-polsko-litewskie i kluczową w nich rolę miała odegrać właśnie ona, Jadwiga, córka Ludwika Węgierskiego, króla polskiego, która miała zasiąść właśnie na naszym tronie po śmierci tegoż Ludwika. Jej małżeństwo z władcą Litwy rozpoczęłoby zupełnie nowy etap w relacjach między tymi państwami, przy czym ktoś jakiś czas wcześniej dosyć śmiało się zapędził i obiecał Jadwigę komuś innemu, Wilhelmowi Habsburgowi, który też wówczas był jeszcze dzieckiem. Jak to dzieckiem? Też. Może sobie podsumujmy sytuację Jadwigi, bardzo specyficzną. Otóż była jednemu typowi już obiecana, drugi się na nią czaił, a ona sama miała wtedy, uwaga, 10 lat. Koniec końców udało się unieważnić zaślubiny z Wilhelmem, co nawet przyklepał sam papież, ale Jadwiga i tak to przeżyła, bo młodzi zdążyli się już poznać, polubić nawet, a tu dupa, polityka zrobiła ich w bambuko. Ja na miejscu Jadwigi, gdybym się w wieku 10 lat dowiedział, że mam się za chwilę ohajtać z od 20 lat starszym poganinem, to prawdopodobnie narobiłbym pod siebie ze strachu, ale na szczęście Jadwiga zachowała się nieporównywalnie bardziej męsko, zaakceptowała polityczne realia, początkowo bez zachwytu, ale niebawem miało się okazać, że wcale nie taki zły ten Jagiełło. Zanim jednak się spotkali, to Jadwiga zapewne wyobrażała sobie, że jej przyszły mąż wygląda jak wielki, śmierdzący pogański niedźwiedź. To też wysłała swojego dworzanina na dwór Jagiełły, żeby zobaczył, a później jej opowiedział, jak cały ten Jagiełło faktycznie wygląda. Kiedy dworzanin przybył na miejsce, to nasz dzisiejszy bohater od razu się zorientował, o co chodzi, ale się w ogóle nie zdenerwował. Miast tego, oddajmy głos kronikarzowi. A żeby lepiej zobaczył nie tylko jego postać, ale i poszczególne kształty jego ciała, poprowadził go ze sobą do łaźni. Ten, napatrzywszy się wszystkiemu do woli, odmówiwszy też przyjęcia upominków dawanych mu przez Jagiełłę, po powrocie do królowej Jadwigi donosi, że sylwetka księcia Jagiełły jest zgrabna, kształt na ciało dobrze zbudowane, wzrost średni, spojrzenie wesołe, twarz podłużna, bez żadnego jednak śladu szpetoty, a obyczaje poważne i godne księcia.
A to dopiero początek zalet!
Owszem, bo Jagiełło był absolutnie wyjątkowy jak na swoje czasy, jeśli chodzi o kwestie higieny. W zasadzie to można nawet stwierdzić, że wyprzedził swoją epokę o kilka stuleci. Na przykład zawsze w podróży miał ze sobą brzytwę, nożyczki, szczotki, grzebień z kości słoniowej, golił się codziennie, używał lnianych chusteczek do nosa. Mało tego, nie spał jak wszyscy w ubraniu na tapczanach, tylko na takich specjalnych materacach wypchanych sianem, które kazał powlekać, jak się na to mówi? Przykrywać prześcieradłami, a najlepsze i tak zostawiliśmy na koniec, ponieważ Jagiełło, jak na tamte czasy, to kąpał się naprawdę często, co 3 dni. Jako że inni w jego otoczeniu i generalnie większość ludzi w tamtej epoce miała zdecydowanie inne podejście do higieny, no to nie ma się w sumie co dziwić, że Jagiełło starał się mocno ograniczać swoje kontakty z brudasami. Jak to napisał kronikarz, nie lubił, ażeby kto tknął się jego szaty, łóżka, krzesła, konia, chustki, kielicha i innych podobnych rzeczy, których używał. Niektórzy historycy twierdzą, że Jagiełło w ten sposób minimalizował szansę zamachu na swoje życie, no ale znając jego podejście do higieny, no to nie możemy absolutnie wykluczyć tego, że po prostu brzydził się brudnymi ludźmi, a że większość była wtedy brudna, no to przecież już nie jego wina, nie? Jak na dżentelmena przystało, Jagiełło nie przybył na własny ślub z pustymi rękami. Na dobry początek współpracy wręczył Jadwidze ogromne bogactwa. Złoto, srebro, klejnoty, sporo modnych ciuchów. 3 dni później Jagiełło przyjął chrzest i od tego momentu dopiero możemy formalnie mówić o naszym dzisiejszym bohaterze Władysław. A potem sprawy potoczyły się bardzo szybko. Kilkanaście dni później para wzięła ślub, a potem odbyła się koronacja Władysława na... no właśnie, na kogo? Tu jest pewien problem, bo na bank, nie na króla. Otóż w polskim prawie wówczas nie było, dzisiaj zresztą też, nie było takiej fuchy jak królowa Polski, w związku z czym Jadwiga po objęciu naszego tronu była królem Polski. W takim razie kim po ślubie był Władysław? Naprawdę ciężko stwierdzić. Złośliwi powiedzą, że królową, no ale w praktyce, bo to najważniejsze, wyglądało to tak, że podzielili się władzą i Jadwiga była władcą formalnie, natomiast królem takim rzeczywistym był Władysław. Okej, ślub się odbył, więc czas na podróż poślubną. Gdzie młoda para pojechała? Na Kanary, do Toskanii, no nie, do Wielkopolski. Pojechali tam jednak połączyć przyjemne z pożytecznym. To nie było tylko pasmo lenistwa i celebracji związku. Może się tutaj, a propos celebracji związku, na chwilę zatrzymajmy, bo żeby było jasne, to nie tak, że mi to wszystko łatwo przez gardło przechodzi. Jasne, inne były realia epoki, inne czasy, inaczej rzecz ujmując, co jednak nie zmienia faktu, że Jadwiga miała wtedy tak mniej więcej 12 lat, więc jeżeli czujecie pewien dyskomfort, to nie jesteście tu osamotnieni, on również tutaj wśród nas panuje, no ale co zrobić? Lećmy dalej. Pojechali akurat do Wielkopolski połączyć przyjemne z pożytecznym. Albo inaczej, no kurczę, ciężka robota to była, bo w Wielkopolsce zaczynały się bunty ludności, które jednak młodej parze udało się skutecznie uspokoić i to nie takimi metodami jak brutalne morderstwa na pokaz czy innego rodzaju pacyfikacje. Nic z tych rzeczy. I swoją drogą to jest naprawdę niesamowite, jak ta dziewczyna działała na Władysława. Przecież to jeszcze niedawno był groźny litewski, pogański niedźwiedź, który nie cofnął się przed morderstwem politycznym, a teraz dzięki Jadwidze zaczął się przeobrażać w potulnego baranka. Świetnie pokazała to choćby sytuacja, w której znany nam już Witold ponownie zdradził Jagiełłę i skumał się z krzyżakami. Władysław ponownie odparł najazd i znów Witoldowi darował. Nie zrobił mu krzywdy, co więcej uczynił z niego swojego namiestnika na Litwie i doprawdy ciężko uwierzyć w to, mimo że ten proces przepoczwarzania się w baranka już przecież trwał, żeby Jagiełło zdobył się na taki gest sam z siebie. No przecież Witold już raz go zdradził, ale na szczęście nasz dzisiejszy bohater miał przy sobie Jadwigę, która przekonała go, że po co go tam zabijać, lepiej mieć w nim zobowiązanego sojusznika na Litwie. Poza tym Jaćka do końca życia hamowała też wojenne zapędy swojego męża względem krzyżaków po to, żeby poddani mieli spokój. Przyszedł jednak smutny czas bardzo bolesnej, bo podwójnej straty. 22 czerwca 1399 roku Jadwiga urodziła córkę, która jednak niestety zmarła po niecałym miesiącu, a 4 dni później zmarła sama Jadwiga. Dziś jesteśmy niemal pewni, że w wyniku tak zwanej gorączki połogowej. Jednak zanim wydała ostatnie tchnienie, to naprawdę do końca życia dobrze kombinowała, jak zapewnić mężowi panowanie w Polsce, którego nikt nie podważy. Dlatego kazała mu się ożenić z Anną Cylejską, wnuczką Kazimierza Wielkiego i niewykluczone, że uśmiechnęła się delikatnie pod nosem mówiąc to, bo wiedziała o niej coś, o czym Jagiełło miał się dopiero przekonać. Mianowicie była strasznie brzydka, co gorsza, mówiła wyłącznie po niemiecku. Jagiełło był tak zaskoczony i oburzony tym, jak się sprawy potoczyły, że nową wybrankę w te pędy osadził w klasztorze pod pretekstem nauki polskiego, a sam uciekł na Litwę i odwlekał ożenek tak długo, jak tylko mógł, no ale w końcu trzeba się było hajtnąć. Był tylko jeden plus całej tej sytuacji, mianowicie po tym ślubie Jagiełło przestał być już tylko mężem królowej, a stał się formalnym, prawowitym władcą, co jednak nie zmieniało faktu, że swojej nowej żony nie trafił, zwłaszcza po tym, jak gruchnęła plotka, że Jagiełło nie jest, ujmijmy to tak, współautorem ich córki. Wtedy Władysław stracił resztki szacunku do żony i podobno nawet się za bardzo nie przejął, jak ta się rozchorowała, a potem umarła. W sumie, skoro już jesteśmy przy żonach Jagiełły, to sobie ten temat dociągnijmy do końca, wszak jesteśmy dopiero na półmetku. Kolejną kobietą, z którą ohajtał się nasz dzisiejszy bohater, była Elżbieta Granowska z pilczy i był to wybór co najmniej dziwny, nie tylko dlatego, że nie pochodziła z jakiegoś tam królewskiego rodu, ale byli krewnymi, miała słabe zdrowie, własną gromadkę bachorów i miała już swoje lata. Zdziwieni? No to podobnie jak ludzie z otoczenia Jagiełły, a kronikarz to wprost ujął, że Elżbieta była stara, sucha i miała zmarszczki. Jeszcze bardziej w słowach nie przebierał sam biskup poznański, który stwierdził: oto orzeł ożenił się ze świnią. Doprawdy, ludzie nie wiedzieli, co do łba temu Jagielle strzeliło, więc powstała taka śmiała teoria, że Elżbieta rzuciła na naszego króla czar. Ale może jednak poszukajmy prostszych rozwiązań. Jagiełło się najpewniej po prostu w kobicie zakochał i może to potwierdzać fakt, że spędzili razem naprawdę super 3 lata, no ale niestety sieranka się skończyła, jak w 1420 roku dziewczyna się pochorowała i zmarła. Ostatnią żoną Jagiełły była Zofia Holszańska, dziewczyna z jego rodzinnych stron, bo pochodząca z książęcego litewskiego rodu. Jeżeli oburzała was różnica wieku przy okazji ślubu Jadwigi, no to tutaj będzie jeszcze grubiej, chociaż z drugiej strony Zofia przynajmniej była zauważalnie starsza od Jadwigi. W dniu ślubu miała lat 18, za to Władysław był już po 70. Jednak chłop nadal miał mnóstwo wigoru. Przy okazji zaślubin wyprawił tęgi kilkudniowy balet, który jeszcze jakimś cudem przebił jego kolega Zawisza Czarny iście legendarnym afterem. Co więcej, ten wigor objawiał się również w tym, że mimo swojego wieku Jagiełło płodził dzieciaki jak litewski królik. Dorobili się 3 synów, z czego 2 okazało się następcami tronu. No ale hola hola, bo się odrobinę zapędziliśmy przez te kobity. Tu już Jagiełło po 70, a my nawet Grunwaldu nie tknęliśmy. No bo jednak, co by nie mówić, poza małżeńskimi perypetiami, Jagiełło najmocniej zapisał się w naszej historii jedną z najważniejszych wiktorii w dziejach naszego oręża. Oczywiście mogło do tego dojść dopiero po śmierci Jadwigi, która, jak już dobrze wiecie, skutecznie uspokajała wojenne zamiary Władysława względem zakonu. No ale kiedy zmarła, to starcie było już tylko kwestią czasu. Wojna zaczęła się w roku 1409, nie bez powodu. Została ona nazwana Wielką Wojną i jak na Wielką Wojnę przystało, również przy jej okazji odbyła się wielka bitwa, jedna z największych w średniowieczu. O tej kolosalnej ustawce pod Grunwaldem napisano już jak nie tysiące, to przynajmniej setki książek. Co najmniej jeden obraz namalowano. Wszyscy wiedzą, kto wygrał. Wiele osób wie, że w pewnym momencie zrobiło się bardzo niebezpiecznie, bo nasza chorągiew wylądowała na ziemi, ale w tym gąszczu oklepanych faktów czają się też mniej znane, a naprawdę ciekawe. To też serdecznie zapraszam na nasz subiektywny wybór top 3 faktów około grunwaldowych, o których nie powiedzieli wam w szkole. Numer 1. Jagiełło osobiście brał udział w ogarnianiu aprowizacji przed bitwą i robił to z wielką radością, bo uwielbiał polować. Przez 8 dni śmigał po Puszczy Białowieskiej i polował jak dziki na dziki, ale też na żubry, jelenie, generalnie na zwierza, którego potem spławiano Narwią i Wisłą do Płocka, gdzie była baza operacyjna. Jednak Jagiełło nie tylko lubił polować, ale też nie pogardził kawałem porządnego mięsiwa, w przeciwieństwie do jabłek. Boże, jak on nie znosił jabłek. I w sumie nie wiemy czemu, ale żeby nie być gołosłownym, to oddajmy dziś po raz ostatni głos kronikarzowi. Jabłek i ich zapachu nienawidził, dobre jednak i słodkie gruszki po kryjomu jadał. I prawdopodobnie niestety nigdy się nie dowiemy, po pierwsze, dlaczego Jagiełło nie znosił jabłek, a nawet ich zapachu, ale co gorsza, nie dowiemy się też, czemu musiał jeść gruszki z przyczajki. Numer 2, chociaż to bardziej teoria niż fakt. Jagiełło uwielbiał spać i niewykluczone, że pomogło nam to wygrać bitwę. Otóż na bank nasz król uwielbiał sobie ucinać kilkugodzinne drzemki z jakiegokolwiek powodu. Śniadanie, nudy, cokolwiek, naprawdę nie miało to dla niego znaczenia. I teraz tak, wiemy, że rankiem 15 lipca 1410 roku Jagiełło uczestniczył w mszy, a potem bitwa zaczęła się dopiero w okolicach 15. To naprawdę późno, jak na bitwy, zwłaszcza na takie wielkie ustawki. Krzyżacy byli przekonani, że zacznie się wcześniej, więc męczyli się, czekając na starcie, smażąc się w pełnych zbrojach w lipcowym słońcu, i powszechna jest opinia, że było to celowe, taktyczne założenie naszego władcy, żeby tak przeciwnika wymęczyć. Jednak nie możemy ze stuprocentową pewnością wykluczyć tego, że Jagiełło sobie po prostu pierdyknął drzemkę przed jednym z najważniejszych starć epoki. Numer 3. Prohibicja po jagiellońsku. Pewnie wszyscy wiedzą, że nasi po starciu pod Grunwaldem znaleźli krzyżackie wozy, a na nich były już przygotowane kajdany dla naszych, bo krzyżacy byli tacy pewni zwycięstwa. Ale nie każdy już wie, że nie tylko kajdany na tych wozach się znajdowały, były też tęgie zapasy wina. Nic tylko chlać, prawda? No nie, nie z Władysławem. Jagiełło kazał zniszczyć te zapasy, a strumień wylewanego wina osiągnął podobno rozmiary niewielkiej rzeki. Rycerze nie byli pewnie zachwyceni, ale Jagiełło dobrze kombinował. Bał się pijaństwa w swoim obozie, znał możliwości Polaków i Litwinów, jeśli chodzi o imprezowanie, no i obawiał się, że gdyby krzyżacy postanowili zaryzykować i zaatakować nasz obóz, no to nasi pijani mogliby zostać mocno poturbowani. Ale na szczęście do niczego takiego nie doszło. Niemniej jednak Jagiełło ewidentnie kombinował jak zawodowiec. Zwycięstwo pod Grunwaldem złamało krzyżaków. Z tego dołka już nigdy potem nie wyszli, co jednak nie oznacza wcale, że to był koniec problemów z zakonem. Nie, było jeszcze trochę wojen, jeszcze trochę niewiele wnoszących procesów, gdzie arbitrami był, jak nie papież, to król węgierski, ale tak długo jak wyroki nie były na ich korzyść, to krzyżacy oczywiście w głębokim poważaniu je mieli i dalej siali terror na północy, ale i nieraz dostawali od naszych tęgie lanie. Jagiełło nie dożył do ostatecznego rozwiązania tejże kwestii. Zrobił to dopiero jego syn Kazimierz Jagiellończyk, ale bez zwycięstwa pod Grunwaldem absolutnie nie możemy mieć pewności, że historia tak samo by się potoczyła. A jak rządził Jagiełło w samej Polsce? No, pierwszym określeniem, jakie się nasuwa na myśl, jest długo. A wręcz najdłużej, bo 48 lat panowania to jest najlepszy wynik, jeśli chodzi o polskich władców. Nie dali mu rady wewnętrzni wrogowie, nie dali rady krzyżacy, nie dał mu rady nawet piorun, który go pierdzielnął w 1419 roku. Podobno władca trochę od tego ogłuchł, ciuchy mu odrobinę śmierdziały siarką po tym wszystkim, ale poza tym to tyle, nie zrobiło to na nim większego wrażenia, a nawet jakby się zestresował, to i tak miał swój patent na odprężanie się. Nie było to jednak mordowanie lub też nawet oślepianie mniej lub bardziej winnych osób. Nie był to seks, był to sposób tak wyjątkowy jak on sam. Otóż Jagiełło, żeby się odprężyć, lubił sobie usiąść i wpatrywać się w bujającą się przed nim huśtawkę. Wydawało się, że typ jest niezniszczalny. Na przykład w zasadzie nie zrobiło na nim wrażenia to, że złamał nogę w wieku 75 lat w czasie polowania. Jednak w maju 1434 roku zgubiła go dusza romantyka. I tak wiem, że to dziwnie brzmi w kontekście typa, który sprał krzyżaków pod Grunwaldem i przeżył rażenie piorunem, no ale ciężko to inaczej określić. Otóż podczas jednej ze swoich podróży, a podróżował w zasadzie bez przerwy i to też bardzo dobrze wpłynęło na unifikację kraju, w każdym razie była to podróż na Ruś, Jagiełło się zatrzymał w Medyce i miał się przeziębić, słuchając śpiewu słowika. Zmarł 1 czerwca 1434 roku i otrzymał absolutnie godne pożegnanie. Godne jednego z najważniejszych, największych polskich władców. I to by było na tyle, jeśli chodzi o życie doczesne. Jednak rządy Jagiełły, jego polityka, wpływało to wszystko na te okolice jeszcze przez kolejne dekady. Ten miłujący gruszki Litwin nie tylko otworzył zupełnie nowy rozdział w relacjach między naszymi państwami, ale to też właśnie za jego panowania udało nam się zadać decydujący cios jednemu z największych zagrożeń w naszej historii. O dziwo, na Litwie dosyć powszechnie uważa się Władysława za zdrajcę, jednak prawda jest taka, że gdyby nie Władysław Jagiełło, to zarówno Litwa, jak i nasz kraj mogłyby nie zagrzać na mapie przesadnie długo miejsca, biorąc pod uwagę, jak silny i przebiegły był zakon krzyżacki. A to przecież nie było jedyne ówczesne zagrożenie. zagrożenie. Było ich dużo więcej, podobnie jak jest dzisiaj. Zaraz, co? Że krzyżacy wrócili? Nie, spokojnie, chodzi mi po prostu o to, że dzisiaj też są różne zagrożenia. Na szczęście może nie takie czysto militarne, ale choćby w cyberprzestrzeni jest dużo mniej bezpiecznie niż się wielu osobom wydaje. W zasadzie nie powinno nas to przesadnie dziwić, wszak spędzamy tam mnóstwo czasu. Nie wiem, kupujecie w internecie? Raczej tak. Ja na przykład większość rzeczy kupuję w ten sposób, stąd też wiem, iż świadomość, że to tylko kwestia czasu, jak człowiek się w końcu natknie na jakąś fejkową stronę albo sklep, który pożre pieniądze i dane do płatności, no to nie jest zbyt komfortowe. Zwłaszcza jak się czyta technologiczne newsy i ma się świadomość, że to nie są jakieś tam wydumane zagrożenia, tylko realne sytuacje, które dotykają prawdziwych ludzi. I oczywiście można wychodzić z naiwnego założenia, że mnie to może nie spotka, bo przecież uważam, ale naprawdę dużo lepiej mieć świadomość, że poza tym, że my uważamy, czuwa razem z nami NordVPN, który nie ma emocji, ma za to jasne, sztywne instrukcje. Pilnować nam zada w necie i nie rozpraszać się głupotami. Bo Nord to już od dawna nie tylko usługa VPN. Nord działa kompleksowo. Ich antywirus nowej generacji wbudowany w aplikację blokuje naszą aktywność przed modułami śledzącymi, sprawiając, że ludzie o złych intencjach mają naprawdę ciężko z rozpoznaniem, w jakich miejscach w necie lubimy bywać i na podstawie takiej wiedzy mogliby na przykład naciąć nas kiedyś na jakąś fejkową stronę albo sklep. A nawet jak w takim miejscu się nie niestety znajdziemy z jakiegoś powodu, to Nord błyskawicznie nas o tym poinformuje, żebyśmy głupot nie narobili. Co więcej, to oczywiście nie wszystko. NordVPN, też przecież z Litwy, jest absolutnie bezlitosny, niczym Jagiełło dla Kiejstuta, co znakomicie widać właśnie w działaniu tego ich nowoczesnego antywirusa, o którym przed momentem wspomniałem. Tenże antywirus usuwa niebezpieczne pliki już na etapie ich pobierania. Opcji, jakie zapewnia Nord w ramach swojej aplikacji, jest mnóstwo. Ja na przykład szczególnie cenię sobie te elementy zabezpieczające mnie w sieci i tegoż stanu ducha i wy możecie doświadczyć. W opisie naszego filmu znajdziecie spersonalizowany link, dzięki któremu kupicie Norda z sakramencką zniżką i jeszcze do tego dostaniecie 4 miesiące ekstra. Wbijajcie tam więc śmiało, bądźcie bezpieczni, a my widzimy się niedługo.
Partnerem odcinka był NordVPN.
Top 3 faktów okołogrunwaldowych, o których próżno śladu szukać w szkole. To nie było po polsku. Jeszcze raz. Damn it. I w sumie nie wiemy dlaczego, ale żeby nie być gołosłownym, to po raz ostatni dziś. Sorry. A co tam było poza tym jeleniem?